psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem o szeregu zaburzeń, które określa się najczęściej mianem lęku separacyjnego. Co tak naprawdę powoduje te zachowania i jak sobie z nimi radzić, tego dowiecie się tuż po piosence.
Psy, koty i inne kłopoty.
W zeszłym tygodniu opowiadałam Wam o reaktywności i jak pamiętacie, było to jedno z najczęstszych zaburzeń powodujących różnego rodzaju problemy behawioralne. Wysokie pobudzenie jest odpowiedzialne m.in. właśnie za problemy związane z separacją. 61 865 4654, audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Waszych podopiecznych, dzwońcie 61 865 4654. Natomiast jeśli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji albo na przykład pomysł na kolejne tematy, zachęcam do kontaktu przez Facebooka. Wystarczy wpisać Opus Magnum, psy, koty i inne kłopoty i na pewno mnie znajdziecie. Zaburzenia związane z separacją to jedne z najtrudniejszych dla właścicieli problemów do rozwiązania. Żeby je zrozumieć, musimy zacząć od początku, czyli od funkcjonowania psiej grupy rodzinnej. Zdziczałe psy, które do dzisiaj możemy spotkać, na przykład na południu Włoch, na przykład w jakichś biedniejszych państwach, w niektórych krajach gdzieś na wschodzie, całe swoje życie polegają na członkach swojej grupy socjalnej. Razem polują, chronią siebie wzajemnie, razem przeżywają sytuacje kryzysowe i próbują oczywiście je rozwiązać, ale też wspólnie zaspokajają potrzeby, na przykład węszenie, szukanie, zabawy. Zdarzają się oczywiście psi samotnicy, natomiast przebywanie w grupie to ogromne wsparcie. Jest ona ich tarczą, a w przypadku napotkania problemów, ale przede wszystkim wspólnotą, do której można przynależeć, która znacznie obniża stres i do której zawsze można się zgłosić, oczywiście, po pomoc. W związku z tym zdziczałe psy preferują życie w grupach składających się z kilku do nawet kilkunastu osobników. Na podstawie naukowych obserwacji możemy stwierdzić, jak wygląda taka psia społeczność. Osobniki w psiej grupie rodzinnej nie muszą być ze sobą spokrewnione. Psia społeczność zawiera różne kasty wiekowe, od szczeniąt przez młode i dorosłe, aż po starsze psy. Grupą nie przewodzi para rodzicielska, ani jakiś tam lider, o którym często się mówią trenerzy z takimi starszymi naleciałościami. Największy posłuch mają tutaj osobniki najstarsze, a co za tym idzie, po prostu najbardziej doświadczone. I to nawet nie trzeba nazywać posłuchem, po prostu inne osobniki chcą za nimi podążać, ponieważ one oferują konkretne umiejętności, bez których reszta stada mogłaby się po prostu zgubić albo być narażona na głodowanie. Młode psy są strażnikami. Często zachowują się jak żywy alarm ostrzegający resztę przed intruzem, a osobniki, które są agresywne, są po prostu izolowane i wyrzucane z takiej grupy. Natomiast młode, dojrzewające samce nie są wywalane z takiej grupy i zyskują możliwość też właśnie rozmnażania się. Natomiast żyjące obok siebie grupy rodzinne często się mieszają, tak by po prostu nie dochodziło do wsobnego pokrewieństwa, do wsobnego łączenia spokrewnionych ze sobą osobników. Psie grupy rodzinne opierają swoje żywienie na zbieractwie, przeszukując teren w poszukiwaniu wszystkiego, co w okolicy znajdą. Jeśli będzie do tego predyspozycja, owszem, będą aktywnie polować, jednak jako oportuniści częściej wybiorą pierwszą opcję i nawet kiedy byłam na szkoleniu z Michelem Minuno, z niesamowitym naukowcem z Włoch, mówił, że przez rok cały swoich badań związanych właśnie z jedną psią grupą rodzinną tylko raz widział, jak polowały, a praktycznie dzień w dzień spędzał z nimi czas. Psy domowe traktują nas, ludzi, jako swoją grupę społeczną i w związku z tym przywiązują do jej członków. Wydawać by się mogło, że w porównaniu ze zdziczałymi osobnikami nasze psy wiodą dostatnie życie u naszego boku. W naszym ludzkim rozumowaniu te czworonogi w domach świadomych właścicieli, poszerzających na co dzień swoją wiedzę o psach, nie muszą martwić się o sporo rzeczy będących problemem dla tych bezdomnych, tworzących grupy. Na przykład nie martwią się o jedzenie, no bo wiedzą, że zostanie im ono dostarczone o konkretnych porach albo mają stale je w miejsce. Nie muszą się też bać o swoje bezpieczeństwo, dzięki czemu mogą spokojnie spać. Nie są narażone na pasożyty, a w przypadku chorób leczone są u weterynarza, co znacznie oczywiście wydłuża ich życie. Jednak najistotniejszą funkcją psiej społeczności jest ta, że powinna być ona nierozerwalna. Grupa rzadko się rozdziela, a osobniki, które boją się być same, zawsze mają przy sobie przynajmniej jednego z jej członków. Poza drobnymi wycieczkami zbieralsko-zwiadowczymi, psy, które budują grupę rodzinną, raczej wolą się z nią nie rozstawać. Natomiast jak wygląda życie właśnie takiego zdziczałego psa na co dzień? Według czasopisma naukowego Current Science z roku 2014 dzieli się ono na: po pierwsze, zachowanie nieaktywne, czyli spanie i odpoczynek, zachowania związane z utrzymaniem się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, czyli na przykład jedzenie, potrzeby fizjologiczne, żucie, pielęgnacja, no i też poszukiwanie tego jedzenia. Poza tym, wokalizacja, czyli szczekanie, wycie, warczenie oraz zachowania tak zwane, jak to określili naukowcy, przyjazne, czyli aktywne interakcje pies-pies, zabawy, pielęgnacja, węszenie oraz aktywne interakcje pies-człowiek, ponieważ psy te mimo wszystko trzymają się osad ludzkich lub obrębu miast. Te zachowania to oczywiście proszenie, machanie ogonem, podążanie, przyjmowanie jedzenia. Zachowania też są inne, zachowania indywidualne, tak jak węszenie, eksploracja otoczenia, chodzenie, stanie i bieganie. Podczas obszernej metaanalizy naukowcy ci doszli do wniosku, że psia doba w 92% mija na spokojnym zachowaniu. 14 godzin na śnie lub odpoczynku, 2 godziny na zachowaniach związanych z utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej, 4 godziny na chodzeniu, 2 godziny na interakcjach grupowych. Pozostałe 8% to zachowania związane z pobudzeniem. Zabawa, pogoń to jest 1 godzina i obrona siebie i stada to średnio 1 godzina na dobę. Jest to więc olbrzymia różnica, oczywiście procentowa, między czasem, kiedy pies się pobudza i kiedy podejmuje aktywności spokojne. Dodatkowo musimy wiedzieć, że dla psa utrata członków grupy lub przypadkowe też rozdzielenie takiej społeczności jest rzeczą skrajnie stresującą, bo przystosowany genetycznie do życia w grupie pies zostaje po prostu sam. A jak jest z naszymi domowymi psami? No, niektórzy właściciele opuszczają psy na 8-10 godzin, w skrajnych przypadkach nawet 14. Zastanawiam się w tym momencie, po co taka osoba wzięła zwierzę, które wymaga właśnie grupy. No, taka osoba skazuje psa na życie w samotności i myśli tylko o sobie. Biorę psa, bo chcę mieć psa. No i to jest pies, prawda? Może być te 12-14 godzin w domu, trudno, musi na mnie czekać. Dla psa to jest ogromny stres i takie psy to są najczęściej te, które najbardziej niszczą, biorąc pod uwagę moje doświadczenia właśnie z tymi zwierzętami. Pies, będąc sam w domu przez około 46% czasu, nie odpoczywa. On jest w stanie stałego pobudzenia. Musi martwić się o siebie, bo nawet jeżeli jest zamknięty w bezpiecznym mieszkaniu, będzie go stresowała samotność. W związku z tym doba naszego zwierzęcia, żyjącego oczywiście u nas pod naszym dachem, składa się w 33% ze snu i odpoczynku, kiedy my jesteśmy w domu. 8% z aktywności fizycznej. Każda aktywność ponad te 8% uczyni z naszego psa zwierzę reaktywne. 13% ze spokojnego towarzystwa, a wreszcie 46% z pobytu samemu w domu. No i przypominam, że bycie samym w domu nigdy nie jest związane w pełni ze spokojem, ponieważ grupa społeczna to dla psa bezpieczna baza, która wówczas po prostu znika. Możemy w cudzysłowie powiedzieć, że pies tęskni i nie ma świadomości tego, kiedy wróci jego przewodnik. Kiedy się budza ze snu, wtedy jest smutny i próbuje zasnąć po prostu, żeby o tym nie myśleć. Nasza nieobecność może wywołać u psa szereg problemowych zachowań, których wolelibyśmy uniknąć. Należą do nich na przykład drapanie drzwi, elementy framugi, gryzienie mebli, butów, wszystkiego, co jest w zasięgu psiego pyska w danym momencie, wyżywanie się na pluszowych zabawkach i poduszkach, przez inicjowanie właśnie zachowań takich seksualnych, co czasem jest połączone z ich gryzieniem, wyciąganie wycie, szczekanie, popiskiwanie, często bardzo wyczerpujące dla naszego psa, ale również też uciążliwe oczywiście dla sąsiadów, wypróżnianie się, szczególnie stresowe oddawanie moczu, zachowania kompulsywno-obsesyjne, czyli wygryzanie sierści, wylizywanie łap, gonienie i gryzienie ogona, próby wydostania się i ucieczki, obejmujące połamane pazury i zęby niestety. Czyli ogólnie możemy powiedzieć, że można podzielić niepożądane zachowania na niszczenie, wokalizację, brudzenie w domu i niestety też samo okaleczanie. W internecie i na różnych psich forach wszystkie zachowania te wrzucone są do jednego worka i kojarzone z lękiem separacyjnym. Natomiast czy słusznie? Tego dowiecie się tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o zaburzeniach związanych z separacją. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie, jakie objawy mogą tutaj się pokazywać wtedy, kiedy pies właśnie ma tego typu problemy. Zaraz opowiem o tym, czy słusznie takie zachowania są nazywane ogólnie lękiem separacyjnym, ale w przerwie dzwonił do mnie pan Marian, więc muszę się z wami podzielić pytaniem od naszego słuchacza. Pan Marian mieszka w domu, takie można powiedzieć, dwukondygnacyjnym, dwurodzinnym i na dole, z tego co dobrze zrozumiałam, mieszka córka z pieskiem Maltańczykiem, a do góry oni mają psa też Mastiffa. Zdaje się, że ten Mastiff mieszka sobie też na zewnątrz, na ogrodzie częściej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pan Marian kiedyś w przepływie jakiegoś tam gniewu na Maltańczyka uderzył go delikatnie czapką, pies się wystraszył, no i gotowe tutaj nieprzyjemności, czyli pies przestał zupełnie lubić pana Mariana słuchacz się zastanawia, jak można sprawić, żeby chociaż trochę tego pieska do siebie przekonać, no bo próbuje go przekupować oczywiście, przekupić jakąś kiełbaską, próbuje mu dawać jakieś smakołyki, ale on oczywiście to zje, a potem nadal jest nic, no nie ma nic przyjemnego. Panie Marianie, tutaj taka sytuacja nastąpiła, że pies po prostu wytworzył sobie takie, można powiedzieć, obraz pana jako kogoś, kto może ewentualnie coś da, ale dodatkowo może zrobić krzywdę. I jakby pan sobie zobaczył na swoją rękę, w której jest kiełbasa, to jest ręka, która karmi, ale tam, gdzie nie ma tej kiełbasy, dla tego psa to już jest ręka, która bije. Więc tutaj trzeba wziąć się na sposób i pilnować przede wszystkim postaw. Nad takim psem nie możemy się pochylać. Staramy się w ogóle do niego nie mówić. Jeżeli on sobie na nas szczeka, niech sobie szczeka. Jeżeli nas nie gryzie, to jest połowa sukcesu. W przypadku małego psa to na szczęście nie jest aż taki problem, bo Maltańczyk raczej wielkiej krzywdy nie zrobi. Najlepiej po prostu udawać, że go nie ma. I wtedy on zacznie sam do nas przychodzić. Oczywiście, na przykład, jeżeli siedzi sobie pan u córki na dole na kanapie, pies na pana szczeka, no to jest dosyć problematyczne, więc wtedy zawsze poprosić córkę, żeby dała mu coś, czym się zajmie, coś do gryzienia. Na przykład właśnie jakieś ucho wołowe, kawałek tchawicy, jakąś skórę sarnią, coś, czym on po prostu jakiś naturalny gryzak suszony dla psa. I on ma sobie gryźć ten gryzak, pan w ogóle na niego nie zwraca uwagi, rozmawia pan z córką, psem się w ogóle nie interesuje. Jak pies skończy jeść gryzak, nadal pan w ogóle na niego nie patrzy, ale stara się pan mieć przy sobie jakieś smaczki. Może to być właśnie pokrojona kiełbasa, jeżeli on tą kiełbasę często i tak u was dostaje, i po prostu rzucać mu co jakiś czas kawałek, nie zwracając w ogóle na niego uwagi. I tym sposobem, kiedy nie będzie w ogóle pan na niego zwracał uwagi i będzie pan czasami przychodził, on będzie dostawał te gryzaki, pan będzie go skarmiał. Dodatkowo musimy też pilnować tego, żeby się nad psem nie pochylać, żeby nie głaskać go po głowie, żeby nie wyciągać ręki ponad niego, żeby na niego nie krzyczeć, ani broń Boże, znowu gdzieś tam przypadkiem tą czapką go nie pogłaskać. No to wtedy będziemy mieć obraz takiego psa, który zacznie wracać do normy. I takiemu psu lepiej nie podawać na razie jedzenia z ręki, bo to, co wspomniałam, ręka, która trzyma jedzenie, to jest ręka, która karmi, a ręka, która już tego jedzenia nie ma, to jest ręka, która bije. I takie psy najczęściej wtedy zaczynają się denerwować, szczekać, właśnie jak już ta kiełbaska z tej ręki zniknie. Więc stosujemy zasadę tak zwaną 3 razy N. Nie patrzę, nie mówię, nie dotykam. Poza tym skarmia pan pieska, czyli jeżeli on już się zajmie tym swoim gryzakiem, potem go odpuści. Pan po prostu mu rozrzuca smakołyki. Może pan oczywiście się z nim bawić, bawić, może panu porzucać piłkę, jeżeli on to lubi, ale starać się praktycznie w ogóle zbyt głośno do niego nie mówić, starać się mówić bardzo spokojnym tonem głosu, no i nie pytać mu się, nie zadawać mu pytanie retoryczne, dlaczego na mnie szczekasz, przestań szczekać, co ty robisz, jak się zachowujesz, dlaczego tak się zachowujesz, bo to psa jeszcze bardziej frustruje, denerwuje, pies nie rozumie, pan nie rozumie i się po prostu nie dogadujecie. Musicie się troszeczkę bardziej zrozumieć. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o pytanie od słuchacza. A teraz przechodzimy sobie do mojego pytania. Czy słusznie nazywamy te zaburzenia lękiem separacyjnym? Nie tylko lęk, słuchajcie, powoduje tego typu objawy, więc nie do końca. Mogą być one spowodowane również frustracją, nudą, stresem, chorobą, strachem albo niepokojem. Albo też chęcią rozmnażania, bo ruja u naszej suczki, albo gdy mamy samca, po prostu wystarczy, żeby spowodować zachowania związane właśnie z takim tak zwanym właśnie lękiem separacyjnym. Dlatego należy zrezygnować z ogólnikowego określenia właśnie i zastąpić je stwierdzeniem, że jest to grupa zaburzeń behawioralnych związanych z separacją. Może się bowiem okazać, że nas pies szczeka nie dlatego, że boi się zostać sam, ale dlatego, że myśli, że wraz z naszym wyjściem wychodzą też wszystkie fajne rzeczy, które spotykają go, gdy jesteśmy razem. Tak jak już wspomniałam, pies, który zostaje sam, to nie tylko pies lękowy. Może to być również pies frustrowany, znudzony, zestresowany, chory, albo też w inny sposób pobudzony. Teraz omówię każdy z tych stanów, żebyście mogli stwierdzić, do jakiej grupy należy problem waszego czworonoga. Numer jeden to frustracja. Pies ma wrażenie, że kiedy go opuszczamy, cała fajna zabawa wychodzi z domu razem z nami. W związku z tym zaczyna szczekać, piszczeć, prowadzić, wydostać się z domu, w skrajnych przypadkach niszcząc, co popadnie. Co powoduje takie zachowanie, moi drodzy? No przede wszystkim, w większości przypadków, takie psy nie są nauczone odpoczywania, no i przeważa u nich zabawa fizyczna oraz wszelakie pobudzanie. Taki pies to jest ten, z którym właściciele koniecznie muszą się pożegnać i jeszcze żewniej przywitać. Mówiąc do nim piszącym głosem, ojejku, jak fajnie, że jest, ale super, głaszczemy go. Coraz bardziej tego psa po prostu nakręcamy do granic możliwości. On skacze, piszczy, wyje, kręci się, biega z pokoju do pokoju, aż się trzęsie często taki pies z tej ekscytacji. Takie zachowanie to jest najgorsze zachowanie, jakim możemy poczęstować naszego psa. W zamian za to poinformujmy psa o naszym wyjściu jedną komendą, na przykład zostań. A kiedy wracamy, nie witamy się z psem, zanim się nie uspokoi. I tu podkreślę, nie zostawiamy psa z wysokim pobudzeniem, pozwalając mu na szczekanie, piszczenie, ogólnie pojętą ekscytację, podczas gdy my się odwracamy i udajemy, że go nie ma, bo to też będzie go stresowało. Aby nauczyć go spokoju, od razu po wejściu podajemy mu właśnie smaczny gryzak i to taki, którym zajmie się on na minimum 5 minut. Może to być właśnie ucho wołowe suszone, jakaś tchawica. Jeżeli mamy taką fantazję, to możemy psu dać surową szyję z kaczki, bo to też jakby psu spokojnie można dać, jeżeli to jest większa rasa. Będziemy wówczas jak członek psiej grupy, który po powrocie z żerowania przynosi kawałek jedzenia dla innych. Czyli będzie to zachowanie zrozumiałe dla psa. Przewodnik był na polowaniu, przyniósł nam jedzenie. Oczywiście w telegraficznym skrócie. Wróćmy jednak do naszych procentów. Podczas gdy u dobrze przeprowadzonego psa aktywności związane z pobudzeniem będą na poziomie 8%, u takich psów może to być nawet dwukrotność. Będzie to powodowało silną reaktywność psa, czyli to, o czym mówiłam całą zeszłotygodniową audycję. Separacja związana z frustracją występuje u psów, u których właściciele uważają, że na spacerze pies musi się tylko wybiegać. Pies powinien mieć rzucaną piłkę czy frisbee przy każdej okazji. W domu również właśnie kuleje ciągłe przynoszenie piłki przez psa, który właściciel oczywiście odrzuca. Pies, który ciągle od nas coś nachalnie chce, prosi, no i oczywiście to dostaje, bo przecież prosi. Konkludując, pies zmęczony fizycznie niby ma być psem szczęśliwym. Oczywiście nie jest to prawdą w najmniejszym stopniu, ponieważ w mojej ocenie pies, który na widok piłki dostaje totalnego szału, skacząc na właściciela, albo na niego szczekając, albo też ciągle przynosząc tą piłkę do odrzucania, jest psem o wysokiej reaktywności i na pewno nie jest psem zmęczonym, który może mieć, taki pies może mieć skłonność do zaburzeń behawioralnych, choćby w postaci frustracji, kiedy my znikamy z pola widzenia i tej piłki rzucać nie można i nie ma co ze sobą zrobić, bo nie potrafimy odpoczywać. I to wcale nie oznacza, że nigdy w życiu nie będziemy mogli psu tej piłki odrzucić. Natomiast we wszystkim trzeba mieć umiar. Psy, u których patologiczne zachowania związane z wyjściem właściciela będą wiązały się z frustracją, sytuacją. Mogą być zwierzętami, którymi właściciele poświęcają nadmierną ilość uwagi. Psami, którymi w domu uskuteczniamy za mało zabaw umysłowych. Psami, które nie mają gryzaków albo mają, nie wiem, jednego tak zwanego denta Stixa na tydzień. Nie, moi drodzy, 3 do 4 razy dziennie gryzak, o czym jeszcze będę mówiła i o czym już mówiłam chyba w zeszłym tygodniu. Tak, na pewno mówiłam. Czy rozwiązanie dla takiego psa będzie dobrze przeprowadzone wyciszanie, o czym mówiłam całą zeszłotygodniową audycję? Druga sprawa to nuda. Nuda w domu to największy wróg psa. Pies zostaje w nim po prostu sam. Jeśli nasz czworonóg podczas naszej nieobecności niszczy wszelkie możliwe rzeczy pozostawione luzem, to powinniśmy po pierwsze postawić mu granice. Na przykład bramki w drzwiach do pokoju, o których wiemy, że nie chcemy, by pod naszą obecność pies z nich korzystał. Usunąć wszystkie drogocenne nam rzeczy, czyli pochować buty, przedmioty, które stoją na wierzchu. Nie dawać mu ekwiwalentu przedmiotów, które lubi niszczyć, czyli nigdy nie zostawiam psu starych butów, żeby je po prostu popsuł, bo to nigdy nie będzie dobre. Pies się nauczy jeść buty. Jak możemy pomóc takiemu zwierzęciu? No, zapewniają mu zabawy umysłowe, kiedy jesteśmy w domu. Powinny być one możliwie różne, bo nikt nie lubi monotonii. Jeżeli dziecku kupujemy jedne zestaw Lego na gwiazdkę, no to ono się nim nie bawi przez cały rok, teraz już przynajmniej, tylko chciałoby mieć chociażby małe, drobne prezenty na imieniny, urodziny, dzień dziecka, dzień kobiet, dzień chłopca. Takie malutkie prezenty, które będą fajne. Czasami nawet moja mama mi przynosiła raz w tygodniu jakieś jajko z niespodzianką i to już było dla mnie super zabawa, świetna zabawka, mamusiu dziękuję. A dla psa, no każdego dnia, albo przynajmniej każdego tygodnia musi być to coś nowego, coś fajnego i wcale nie musi być coś drogiego. O tym też już niejednokrotnie mówiłam. Pozwalamy też psu być psem, a więc niszczyć przeznaczone dla niego rzeczy, na przykład elementy zabawek umysłowych. Mogą to być kartony, do których do środka wkładamy gazety, pomiędzy które wsypujemy smakołyki, tubki od papieru toaletowego czy kuchennego, które wypełnimy kawałkiem papieru, smakołykiem, zamkniemy również kawałkiem papieru. Pies musi zniszczyć kartonowe elementy, żeby dostać się do fajnego środka. Nie ma w tym nic złego, a pies nie nauczy się, że musi niszczyć rzeczy jemu nieprzeznaczone, bo przewodnik zapewni mu inne, które będą tylko i wyłącznie dla niego. Takie zabawki do rozrywania możemy niszczycielom dawać zarówno kiedy jesteśmy w domu, jak i wtedy, kiedy wychodzimy i pies zostaje sam. Wtedy wyżyje się na tych rzeczach, a nie na naszych meblach i naszych na przykład książkach. Kupujemy silikonowe maty do wylizywania, smarujemy je pasztetem albo masą orzechowym. Czasami pamiętajmy, że to jest dosyć kaloryczny element. No i pozwalamy zwierzęciu je wylizywać zarówno pod naszą obecność, jak i kiedy wychodzimy. Oczywiście zapewniamy gryzaki, bo podobne jak maty silikonowe są one naturalnym uspokajaczem dla psów, a proces żucia i lizania jest związany z wydzielaniem hormonów hamujących, pomagających psu po prostu się wyciszyć. No i gryzaki nie mogą być dawane psu tylko kiedy wychodzimy i tylko kiedy wchodzimy, bo będą się kojarzyły zwierzęciu z naszym tutaj wyjściem albo przyjściem. Natomiast na tę okazję możemy zostawić na przykład najlepsze kąski i najlepiej w dużej ilości w różnych miejscach, jeżeli chodzi o nasze wychodzenie. Tymczasem, słuchajcie, mamy telefon. Tak, słucham?
No, dzień dobry. Dzień dobry. No, witam, kłaniam się, pozdrawiam przede wszystkim. Kłania się Darek z Tolkiem Wątki. Tak,
dzień dobry, panie Darku.
Na pewno pani kojarzy i tak dalej. No cóż, pani Zanno, prawie roczek nam się zbliża, wspólnej tutaj zaznaczonej radości.
Tak.
Tak, w zasadzie no dzwonię bez takich konkretnego powodu, no po prostu tylko się upolić, podziękować za to pani rady, które mi to dużo pomogły i wyborze, a piesek, no słodycz mojego życia.
Bardzo się cieszę.
Słodycz mojego życia, także no wszystko przebiega tutaj, współpraca, tak to określę, nawet nasza. Na najlepszej płaszczyźnie, no wszystko, no radość i no, tylko chwalić. Miód serca, o.
Bardzo się cieszę, że z Tolkiem wam się tak super układa. Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, panie Darku.
Tak, tylko po prostu pozdrowienia i wobec pani taką sympatię, podziękowania i no, kłaniam się i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, panie dziękuję. Darku. Wszystkiego dobrego. Takie telefony to chyba lubię najbardziej. Wracamy sobie do naszego tematu, słuchajcie. Pies, który się nudzi. Taki pies ma tendencję do niszczenia, to już sobie powiedzieliśmy. Niszczenia różnych rzeczy, ale też do kradzieży. Kradzieży na przykład jedzenia z blatów, czy tam z talerzy, kradzenia też na przykład naszych elementów odzieży, ale nie o tym chciałam tutaj mówić, bo taki pies, który lubi jeść i który kradnie też jedzonko, powinien dostawać gryzaki średnio 4 razy dziennie, czasami częściej, i powinien on zajmować się nimi przez około 5 do 15 minut. Oczywiście te 4 razy. Może to być na przykład gryzak drewniany ze specjalnego rodzaju drewna, gryzaki gumowe wypełnione smakołykami, ser himalajski, gryzaki naturalne, więc wszelkie kości do obgryzania, wszelkie rogi, suszone podroby. Można też używać oczywiście gryzaków takich naturalnych, które są gryzakami surowymi, a więc szyję od kurczaka, jeżeli nasz pies nie ma uczucia na kurczaka, tak zwane pazurki, czyli te łapki od kurczaka, szyję kurzęce i szyję indycze dla tych większych ras. Gryzaki naturalne dzielimy na łatwo albo trudno zgryzalne, a każda porcja powinna zawierać około 4 do 5 gryzaków, które jest łatwo zgryźć. Dla średniej wielkości psa około 20 kg. Będą to na przykład jakieś kawałki jelit, kawałki przełyku, albo na przykład królicze uszy, albo dwa. Jeden lub dwa gryzaki trudno zgryzalne dla średniej wielkości psa około 20 kg. Będą to na przykład kawałki penisa wołowego suszonego, rogi wołowe, kawałki skóry wołowej z mięsem, czy też większy kawałek tchawicy. No i musimy wcześniej ustalić szybką, z jaką pies jest w stanie spożyć elementy, które mu mamy podać, by wiedzieć, co sprawdzi się nam jako gryzak ten to łatwy do zjedzenia, a co jako ten trudny. Dla niektórych raz kawałek przełyku może być wyzwaniem na długie godziny, kiedy dla harta rosyjskiego będzie po prostu przekąską na 30 sekund. Pamiętajmy też, że rodzaj, ilość i gramatura gryzaków muszą być dostosowane do wielkości psa i jego możliwości przerobowych. Inne gryzaki damy psu rasy pitbull, a inne damy szpicowi miniaturowemu. Jeśli gryzaków jest dużo, powinniśmy rozważyć zmniejszenie dziennej racji karnej średnio o 10-15%. Jeszcze parę zdań odnośnie formy podania oraz czasu. Gryzaki dajemy możliwe równych odstępach czasu, ale pies powinien otrzymać gryzak najlepiej na swoim legowisku. Legowisko powinno być w odpowiednim miejscu, nie na przelocie, ani w miejscu o dużej ilości rozproszeń. Nie wolno absolutnie zabierać psu gryzaka, szczególnie jeżeli jest na legowisku. Nie wolno też szczuć psa w jakikolwiek sposób. Jeśli pies je gryzak dłużej niż 15 minut, nikt nie szkodzi. Tak naprawdę im dłużej dla niego, tym lepiej. Może ma po prostu taką potrzebę. Kiedy pies przestanie się interesować gryzakiem i odejdzie z legowiska, zabieramy go i dajemy przy następnej sesji rzucia. Podobnie zabieramy tą wylizaną matę. I tutaj bardzo istotne. Nie chcę, żeby wasz pies widział to, jak zabieracie mu tego gryzaka. To jest bardzo, bardzo istotne. Bo wtedy może dojść do po prostu stresowej sytuacji. A jeżeli chodzi o stresowej sytuacji, to po krótkiej przerwie opowiem wam o tym, jaki wpływ na problemy z separacją ma stres lub choroba.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zachowania związane z separacją mogą być spowodowane różnego rodzaju problemami. Omówiliśmy sobie już nudę, omówiliśmy sobie frustrację, a teraz jako trzeci punkt jest stres albo też choroba. No i dotyczy to szczególnie zwierząt, które zaczęły nagle mieć problem w zostawaniu samemu w domu. Z niewyjaśnionych przyczyn. Pies anioł nagle zaczął bojkotować nasze wyjścia z domu poprzez szczekanie, wycie i niszczenie. No i pierwsza rzecz to jest ten stres. Jest on oczywiście nieodzowną częścią każdego zmienionych przeze mnie stanów. Natomiast nagły i silny stres, który często przeradza się w stres chroniczny, może powodować diametralne zmiany w zachowaniu naszego zwierzęcia. Możemy wyróżnić tutaj takie sytuacje, jak na przykład wyprowadzenie się i wprowadzenie się do domu nowej osoby, która zajmuje część czasu przeznaczoną wcześniej dla psa. Pies nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, szczególnie jeśli nie nauczyliśmy go tego małymi kroczkami. Na przykład, jeżeli nie przygotowaliśmy psa w odpowiedni sposób na narodziny dziecka albo na wprowadzenie się kogoś do domu. Druga sprawa to remont lub przeprowadzka nas. Są to silnie stresujące emocje dla zwierzęcia, wydarzenia, które naprawdę odbijają się na nim w ogromny sposób, na jego behawiorze. I jeżeli w odpowiedni momencie nie przekażemy psu, że można czuć się bezpiecznie, będzie to powodowało całe spektrum zachowań związanych z naszą nieobecnością. I kolejna rzecz to zamykanie psa, na przykład w klatce, do której nie był przyzwyczajony, lub w jednym pomieszczeniu. Często w tym wypadku lęk znika, kiedy znikają bariery. Czyli jeżeli nasz pies nie potrafił klatki, a my zdecydowaliśmy, bo jakiś uczony do nas przyszedł, może osoba, która też podała się za behawiorystę i powiedział, jeżeli pies jest sam w domu, to musi być zamknięty w klatce. No to wspaniale, tylko że tej klatki trzeba nauczyć w taki sposób, żeby pies czuł się bezpiecznie. Nie jesteśmy w stanie psa włożyć od razu do klatki i nie możemy od niego raczej wymagać, żeby od razu tej klatki się przyzwyczaił i był po prostu w niej szczęśliwy. Z reguły taki proces zajmuje od około 3 do 6 miesięcy u dorosłego psa, który faktycznie ma problemy z lękiem. Ze stresem takim związanym z separacją i który boi się zostawać w domu. Wcześniejsze problemy behawioralne psa też mogą mieć tutaj rzutować na jego stres związany właśnie z zostawaniem samemu w domu. W tym wypadku, słuchajcie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Musimy pamiętać, że nikt nie lubi być narażany na nagłe zmiany w jego życiu. Pies również powinien być wspomagany. Jeśli w naszym domu mają zajść zmiany, przygotujmy do nich naszego psa. Jeśli ma się pojawić dziecko, jeżeli wiemy, że będzie przeprowadzka, remont, jeżeli wiemy, że pies ma jakieś problemy behawioralne, które faktycznie mogą potem rzutować na problem związany z zostawaniem samemu w domu, nie czekajmy. Jeżeli nasz pies ma objawy chronicznego stresu, a więc psiej depresji też czasami często, powinniśmy zasięgnąć porady behawiorysty, a nie czekać na to, aż to się samo wszystko ureguluje. Jeżeli nie mamy pojęcia, jak wprowadzić do domu dziecko, czyli jak sprawić, żeby w trakcie trwania ciąży nasz pies przyzwyczaił się powoli do tego, że będzie niedługo maluch, to proponuję kontakt z behawiorystą. Zapraszam do kontaktu ze mną oczywiście. Jeżeli nie wiecie, jak sprawić, że pies dobrze przeszedł remont lub przeprowadzkę, również zachęcam do kontaktu. Jeżeli nie wiecie, jak sprawić, żeby klatka była fajnym miejscem dla psa, jeżeli chcecie ją wprowadzić, również możecie się ze mną skontaktować. W trakcie konsultacji behawioralnej opowiem wszystko. Opowiem wam, jak sprawić, żeby te sytuacje stały się dla psa możliwie jak najmniej stresowe. Drugim aspektem jest choroba. Jeżeli nasz pies był zdrowy psychicznie, nie wprowadziliśmy naszego domu żadnego silnego stresora, nie przeprowadziliśmy się, a mimo to nagle zaczął zachowywać się dziwnie, w tym również pod naszą nieobecność, to musimy możliwie szybko udać się do weterynarza, ponieważ może być to związane z chorobą. Pies, który nagle zachorował lub choruje przewlekle i jego stan się pogarsza, czuje się słabszy. Zdaje sobie sprawę z tego, że pod nieobecność przewodników nie będzie potrafił się w odpowiedni sposób obronić. Stąd właśnie patologiczne zachowanie związane z separacją. W wypadku takiego psa rozważałem poproszenie o pomoc w opiece nad psem kogoś z rodziny albo wynajęcie pet-sittera, chociażby na okres rekonwalescencji psa, a nie na cały czas. No i też, co ważne, musimy zapewnić psu odpowiednią opiekę weterynaryjną, no i odpowiednio przepisane leki. Tutaj, jeżeli chodzi o ten stres i chorobę, chciałabym też opowiedzieć o takim przypadku, o przypadku młodych psów. Czasami zdarza się, że pies przez 8-10 miesięcy nie ma żadnego problemu z zostawaniem samemu w domu i nagle znowu siusianie w domu, niszczenie, szczekanie, piszczenie. Oczywiście coś musiało zajść nie tak. Coś musiało się tam pojawić. I dlaczego się wtedy pojawia? Dlatego, że w wieku 80 miesięcy pojawia się też tak zwany okres lękowy. Pies dorasta, jest wybuch hormonalny i pies częściej ma problemy właśnie z sytuacjami stresowymi. I jeżeli w trakcie naszego pobytu poza domem coś się wydarzy, nie wiem, przejedzie jakaś wielka ciężarówka, ktoś uderzy w nasze drzwi, ktoś rzuci nawet, nie wiem, czymś w nasze okno, albo po prostu spowoduje ogromny hałas, może w tym momencie sprawić jedno zachowanie takiej osoby. Tak jak w przypadku wtedy, co pan Marian rzucił czapką w psa. Dokładnie to samo. I jedno wydarzenie może spowodować, że pies ma problem z zostawaniem samemu w domu. I tutaj też warto zasięgnąć sobie porady behawiorystę, ze względu na to, że no jest to zachowanie, które warto zdusić, w cudzysłowie, w zarodku, żeby to się nam nie rozwinęło. Bo jeżeli tutaj nie zadziałamy, to może się to przekształcić w naprawdę poważny problem behawioralny u psa. I tutaj, słuchajcie, zostało nam jeszcze niepokój, lęk, strach i zostały nam zachowania związane z chęcią rozmnażania, a ponadto zostało nam też to, w jaki sposób możemy poradzić sobie tak naprawdę z zachowaniem naszego psa, jakie komendy mu wydawać, jak sprawić, żeby pies lepiej się zachował, żeby nie miał tego problemu ze stresem. I to, słuchajcie, zostawię sobie już na przyszłą audycję, a teraz podsumowuję tym, żebyśmy mieli świadomość tego, co już żeśmy sobie na tej audycji, w tej audycji przerobili. No bo pierwsze, omówiliśmy sobie o to, jak wygląda psia społeczność. Powiedzieliśmy sobie o tym, że stado jest właśnie nierozerwalną strukturą i jeżeli pies zostaje sam, no to jest trochę tak, jakby wszystkie psy opuściły jednego członka grupy i no ten pies na pewno w tym momencie nie czuje się dobrze i tak się nigdy nie dzieje. My musimy zawsze po prostu zgrywać może takie osoby, takich członków grupy rodzinnej, które właśnie idą na polowanie, przynoszą zawsze coś pysznego do gryzienia. I tutaj ten gryzak, który gdzieś nam się pojawia po naszym powrocie, może być stosowany zawsze u wszystkich typów problemów związanych właśnie z zaburzeniami behawioralnymi. A więc w przypadku frustracji, nudy, stresu, choroby, strachu, niepokoju i właśnie tego popędu płciowego. We wszystkich tych opcjach, kiedy wracamy do domu, zawsze dajemy naszemu psu gryzak. Więc tutaj się nie musimy martwić, tutaj nic nie pomylimy. Zawsze tutaj warto jest mieć pod ręką coś smacznego dla psa. To jest 100 razy lepsze. I zobaczcie, tutaj jeszcze tu podpowiem wam coś ciekawego. Kiedy przychodzą goście i pies skacze na nich i dostaje szału i nie potrafi sobie poradzić, to o czym mówiliśmy na poprzedniej audycji, czyli to najczęściej pojawia się w przypadku psów z bardzo wysokim pobudzeniem. W przypadku takiego psa zawsze też dajemy przy wejściu gości gryzak. Najlepiej taki, którym pies się naprawdę na długo zajmie. Jakiś róg wołowy albo ser himalajski, jakieś drewno do gryzienia, ale musi to być taki gryzak, który pies się na pewno zajmie, a nie takim, który on sobie położy i wróci i będzie marudził. Nie, on musi się tym zająć. Dodatkowo, jeżeli pies ma swoje legowisko, to powinno być ono w bardzo bezpiecznym miejscu. Nie na środku gdzieś tam pokoju, nie na przelocie, nie w kuchni, gdzie wszyscy goście będą chodzili, tylko w jakimś po prostu najlepiej osobnym pomieszczeniu albo w takim miejscu salonu, gdzie raczej nikt nie będzie przechodził. Jeżeli mamy wyjście z pokoju z przeciwnej strony do na przykład okna, to gdzieś tam w, można powiedzieć, lewym górnym rogu przy oknie można postawić legowisko, nie martwiąc się, że będzie jakaś większa tragedia, no chyba, że pies bardzo boi się dźwięku ruchu ulicznego, no to wtedy przy oknie, jeżeli na przykład mamy okno wystawione na ulicę, no to będzie dosyć problematyczne to dla psa i wtedy musimy wybrać inne miejsce. Tym niemniej, to legowisko jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ pies na nim ma czuć się bezpiecznie. To ma być jego bezpieczna baza, która poza oczywiście mieszkaniem, do której będzie wracał i na której będzie miał wydawane wszelkiego rodzaju przysmaki, które będą go rozładowywały. Kiedy przychodzą goście, nie wystarczy tylko gryzak. Pies się nim zajmie i potem znowu będzie do nas podchodził. W przypadku psów wysokopobudzeniowych, które nie radzą sobie z obecnością gości, będzie to po prostu problem. Dlatego zawsze przed wizytą gości przygotowujecie kartoniki, robicie matrioszki z kartoników i w ostatnim, tym najmniejszym, wkładacie smakołyki. Do innych kartonów też zresztą możecie coś powkładać. Jakieś smakołyki, przysmaki, gryzaki też, na przykład zawinięte w szary papier. papier. Więc pies musi wyciągnąć z kartonu gryzak, rozwinie go, rozwali ten papier, a jeszcze tam między tymi innymi kartonami na przykład powkładać jakieś kulki z papieru z żarciem w środku. Oczywiście pilnując tego, żeby pies tego papieru nie zjadł. W poprzedniej audycji mówiłam, jak sprawić, żeby właśnie ten papier nie był zjadany przez psa. O tym możecie sobie po prostu poczytać, doczytać. I jeżeli na przykład macie dostępne pudełka po jajkach, wytłoczki po jajkach, w takich dziesiątkach można powiedzieć, to tam też do każdej z 10 przegródek wkładamy jeden smakołyk, robimy sobie 10 kulek z papieru, jeszcze wciskamy do środka, zamykamy to, zawijamy jakimś grubym sznurkiem, którym się nie musimy martwić, że pies na przykład by go całego połknął. I co? No i dajemy to psu, jak są goście. No i wielu z was może się zapytać, a kto to posprząta? No my to posprzątamy. To, że musimy posprzątać po psie na jego własnym legowisku, to naprawdę jest nic w przypadku psa, który na przykład będzie cały czas natarczywy. Pies, który będzie miał do niszczenia swoje rzeczy, będzie miał gryzaki, nie będzie się interesował gośćmi i jak już skończy to niszczenie, to po prostu zostawi nas i gości w spokoju. Pójdzie się po prostu położyć, pójdzie sobie odpocząć. No i też pamiętajcie, że jeżeli mamy gości, to warto w przeciągu takiej wizyty przynajmniej raz dodatkowo wyjść z psem na spacer. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku wysokiego pobudzenia albo próby rozładowania pobudzenia, no ta gospodarka będzie, ten metabolizm będzie szybszy i pies będzie miał większą potrzebę na wyjście na siusiu albo dwójeczkę. Więc tutaj to jest też bardzo, bardzo ważne. To jeszcze wszystko, słuchajcie, w dzisiejszej audycji. Za tydzień kontynuujemy sobie właśnie temat lęku separacyjnego. Opowiem o tym, jak radzić sobie właśnie z tymi zachowaniami. Dziękuję wam serdecznie. No i do usłyszenia za tydzień. Dzień jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.